W naszym studio jest ksiądz Jacek Bałęba, salezjanin, jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego we Wrocławiu w klasie fortepianu u profesora Włodzimierza Zalipskiego. Ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Przyjął święcenie kapłańskie 12 czerwca 1990 roku z rąk niestety już świętej pamięci księdza biskupa Albina Małysiaka. W 1990 roku uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy, której promotorem był także niestety świętej pamięci już ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Nagórny. W 1997 roku ukończył w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości i uzyskał tytuł licencjata teologii po obronie rozprawy napisanej pod kierunkiem wybitnego liturgisty księdza profesora Achille Maria Triacca, salezjanina. Ukończył studia doktoranckie w zakresie teologii duchowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat łączy posługę duszpasterską z pracą wykładowcy w salezjańskich domach formacyjnych. Od roku 2009 dzieli się refleksją z czytelnikami, prowadząc własny blog. Od marca 2010 jako http://novushyacinthus.blogspot.com. Od sierpnia 2010 towarzyszy posługą kapłańską Polakom modlącym się na krakowskim przedmieściu w Warszawie po katastrofie pod Smoleńskiem. I dzisiaj serdecznie witam księże Jacku w naszym studiu, w studiu Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I dzisiaj pragniemy ten wieczór czwartkowy, pierwszoczwartkowy poświęcić na modlitwę. Modlitwę za Polskę.
Uprzejmie dziękuję ojcu Jackowi za słowa życzliwego przywitania i przedstawienia. Rozpoczęliśmy to nasze spotkanie słowami pięknej i szlachetnej pieśni. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. Słowa tej pieśni i muzyka wprowadziły nas w główny temat dzisiejszego spotkania. Temat modlitwy za Polskę. Istotnie, tak jak ojciec wspomniał, to spotkanie ma i będzie miało nie tyle charakter jakiegoś wykładu czy prelekcji, co raczej refleksji dotyczącej modlitwy. I ta refleksja będzie miała charakter modlitewny, więc możemy tak powiedzieć, że audycja spełni swój cel, jeśli dzięki temu czasowi wspólnie spędzonemu z miłymi słuchaczami z Polski i z zagranicy zbliżymy się sercem do Boga, mobilizując się do wytrwałej, codziennej modlitwy za naszą ojczyznę. Dzisiaj mamy dzień szczególny. Jest pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności wobec Chrystusa za niezmierzenie wielką tajemnicę Eucharystii, za Jego obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie i dzień wdzięczności za sakrament kapłaństwa, dzięki któremu mamy dostęp do skarbów łaski zawartych w świętych sakramentach Kościoła. Przypada dzisiaj także wspomnienie jednego z wielkich świętych Kościoła, świętego Jana Marii Wianeya, patrona proboszczów. Z tej okazji chciałbym rozpocząć to spotkanie refleksją, którą wypowiedział nasz papież Benedykt XVI w maju 2006 roku w archikatedrze warszawskiej do kapłanów. Mówił Ojciec Święty: nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Odnośnie do tego chciałbym wspomnieć przeżycie z ubiegłego roku w Kolonii. Byłem wówczas świadkiem głębokiego, niezapomnianego milczenia miliona młodych ludzi w momencie adoracji Najświętszego Sakramentu. To modlitewne milczenie nas zjednoczyło, podniosło na duchu. Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni. Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego, aby przeciwstawić się pokusom relatywizmu i permisywizmu. Nie jest wcale konieczne, aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach. Wierni oczekują od niego, że będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości płynącej z objawionego słowa. Dbanie o jakość osobistej modlitwy oraz o dobrą formację teologiczną owocuje w życiu. Tyle słowa naszego papieża. Święty Jan Maria Vianney to święty, który swoją świętością rzucił wyzwanie bezbożnym czasom, w jakich przyszło mu przeżywać swoje powołanie. Posłuchajmy słów tego świętego, bo mowa w tych słowach o temacie naszego spotkania. Mowa o modlitwie w stylu prostym, serdecznym, niepozbawionym subtelnego humoru. Mówił święty Jan Maria Vianney: pamiętajcie, dzieci moje, skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego, gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie. Oto czym jest szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy, ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Nasza modlitwa jest najmilszym dlań kadzidłem. Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni je zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby stąpieniem do nas rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą, jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca. Modlitwa sprawia także, iż czas mija tak szybko i tak przyjemnie, że nawet nie zauważa się jego trwania. Posłuchajcie. Kiedy byłem proboszczem w Bres, zdarzyło się, iż prawie wszyscy okoliczni proboszczowie zachorowali. Pokonywałem wówczas pieszo duże odległości, modląc się stale do Boga. I zapewniam was, wcale mi się nie dłużyło. są tacy, którzy jak ryby w falach całkowicie zatapiają się w modlitwie. Dzieje się tak dlatego, że całym sercem są oddani Bogu. W ich sercu nie ma rozdwojenia. O, jakże miłuję te szlachetne dusze. Święty Franciszek z Asyżu i święta Koleta oglądali naszego Pana i rozmawiali z Nim, podobnie jak my rozmawiamy między sobą. My natomiast, ileż to razy przychodzimy do kościoła, nie wiedząc, jak się zachować ani o co prosić. Kiedy idziemy do kogoś, wiemy dobrze, po co idziemy. Co więcej, są tacy, którzy zdają się mówić do Pana: powiem kilka słów, żeby mieć już spokój. Myślę często, że gdy przychodzimy, aby pokłonić się Panu, otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli tylko poprosimy z żywą wiarą i czystym sercem. Tyle święty Jan Maria Vianney. A jaka jest sytuacja dzisiaj? Jakie jest dzisiaj podejście ludzi do modlitwy? Kardynał Józef Ratzinger przed laty postawił bardzo lapidarną diagnozę i zalecił terapię. Oto jego słowa. Modlitwa straciła dziś jakby w Kościele swe oczywiste znaczenie. Musimy więc na nowo odnaleźć drogę do Boga, słuchającego i przemawiającego. A raczej musimy przyjąć dar tej drogi. Szanowni słuchacze, ileż to razy, kiedy porusza się temat modlitwy, zaraz budzi się w umysłach wielu taka refleksja. No tak, ale przecież trzeba działać. Posłuchajmy jeszcze dalszej refleksji kardynała Józefa Ratzingera. Nie jest tedy prawdą to, co dziś się mówi, że powinniśmy raczej zmieniać świat niż się modlić. Świat nie zmieni się na lepsze, gdy ludzie się nie zmienią. Lecz nie ma skuteczniejszej siły przemiany niż modlitwa, w której otwieramy się na działanie Boże. Pozwalamy się niejako przetopić w Bożym ogniu. Dlatego modlitwa dotyczy istoty tego, ku czemu zmierza pedagogika. Takiej przemiany człowieka w głębi jego wnętrza, aby stał się on nowym stworzeniem. Módlmy się wzajem za siebie, aby coś z tego nam się udało i abyśmy w ten sposób stali się współpracownikami prawdy. Wielu dzisiaj podejmuje dyskurs o godności człowieka. Często niestety jest to dyskurs pozbawiony odniesienia do Boga Stwórcy, do Chrystusa Zbawiciela, do Ducha Świętego Uświęciciela. Jeszcze raz niech przemówi kardynał Ratzinger. Czymś naprawdę najgłębszym, czymś, co życie ludzkie czyni w ogóle życiem, jest to, że Bóg kontaktuje się z nami, a my z Nim. To jest miarą gwarantującą naszą godność. Dzięki niej żyjemy i odkrywamy nasze człowieczeństwo, obdarowujemy drugich i sami jesteśmy obdarzani. A jeśli będziemy żyć według tej miary, świadomi swej przynależności do Boga, to poprzez Boga świat stanie się ludzki. Przybliżmy się sercem do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelista Łukasz pisze: w tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc spędził na modlitwie do Boga. Wejdźmy z Jezusem do ogrodu oliwnego. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Pan Jezus wzywa i nas: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Może niejednemu z nas wybrzmi w sercu jako Chrystusowa, pełna miłości wymówka: tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Przy innej okazji apostołowie, widząc Jezusa modlącego się, tak bardzo zachwycili się Jego rozmową z Ojcem, że zaczęli prosić Mistrza: Panie, naucz nas modlić się. Modlitwa to kontakt człowieka z Bogiem. Dzisiaj chcemy mówić o pewnym typie modlitwy, który nosi nazwę modlitwa prośby. Zgodnie ze słowami Chrystusa, który sam nas zachęca: proście, a będzie wam dane. Jest to taki rodzaj modlitwy prośby, który nosi nazwę modlitwa wstawiennicza. To znaczy, wstawiamy się do Boga za innymi ludźmi. Spełniamy w ten sposób polecenie katolickiego katechizmu, w którym wśród uczynków miłosiernych co do duszy znajdujemy: modlić się za żywych i umarłych. My modlimy się za Polskę i chcemy tę modlitwę rozwijać, kontynuować, wzbogacać. Wiele mamy w historii przykładów takiej modlitwy prośby i modlitwy wstawienniczej. Abraham stawiał się do Boga za mieszkańcami grzesznej Sodomy i Gomory. W liście świętego Jakuba czytamy wyraźne polecenie: bracia, módlcie się jeden za drugiego. A święty Paweł pisze: zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga. Pan Jezus wzywa do modlitwy za innych: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kościół modlił się za pierwszego papieża, strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W tym kontekście modlitwy chcemy widzieć i naszą modlitwę za Polskę. O co? Przede wszystkim o odnowę i uświęcenie polskich serc. Ale chcemy się modlić także o to, co nieprzewidywalne, a co będzie serdeczną i hojną odpowiedzią Boga na naszą ufną, codzienną modlitwę. Pierwszym hymnem naszej ojczyzny była modlitwa, serdeczna prośba skierowana do Bogu Rodzicy. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja.
Oh,
nie będzie odnowy Polski bez modlitwy. Odnowa Polski idzie przez modlitwę. Sprecyzujmy. Na ten temat modlitwy chcę dzisiaj mówić, akcentując następujące wątki. Pierwszy, elementarny. Czyste serce. Drugi, centralne miejsce krzyża. Trzeci, postawa klęcząca przed Bogiem. Czwarty, modlitwa Polaków w miejscach publicznych. Czyste serce. To najcenniejszy dar dla naszej ojczyzny. Modlimy się z psalmistą: stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Pan Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Słowo Boże wzywa nas i mobilizuje z łagodnością i bojaźnią Bożą: zachowujcie czyste sumienie. Modlitwa miła Bogu to modlitwa płynąca z czystego serca i wiary nieobłudnej. Modlitwa za Polskę, jeśli ma być godna Boga i pożyteczna dla naszej ojczyzny, to modlitwa płynąca z czystego serca. To serce człowieka jest terenem, na którym rozgrywa się odwieczny dramat duchowej walki. Jest tu aktualna kwestia wolności, kwestia podejmowanych przez człowieka decyzji. Wybieram dobro, realizuję dobro, przybywa dobra w Polsce. Wybieram zło, grzeszę, trwam w grzechu, przybywa zła w Polsce. Temat wolności. Wolność to nie tylko możliwość wyboru pomiędzy dobrem a złem. W najgłębszym wymiarze wolność aktualizuje się wtedy, kiedy wybieram i realizuję dobro i tylko dobro. W ten sposób poddaję się działaniu Ducha Świętego, a Pismo Święte mówi: gdzie Duch Pański, tam wolność. Chrystus mówi o sobie: jeśli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wielu z nas ulega dzisiaj pokusie obwiniania innych o całe zło na świecie. Słowo Boże wzywa nas i zaprasza: z troską siebie samych badajcie, siebie samych doświadczajcie, czy trwacie w wierze. Jest ważny dokument błogosławionego Jana Pawła II, Reconciliatio et Penitentia, o pojednaniu i pokucie. W tym dokumencie Ojciec Święty cytuje francuską pisarkę i mistyczkę Elisabeth Lezer, która napisała: każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat. Każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat. Co to znaczy? To znaczy, że każde szczere nawrócenie pojedynczego człowieka, pojedynczego Polaka, Polki, ma realny, dobroczynny wpływ na losy innych ludzi, na losy naszej ojczyzny i świata. Szczere nawrócenie, dobra spowiedź w ciszy konfesjonału, tajemnica odnowienia i uświęcenia jednego serca, owocuje przymnożeniem dobra na polskiej ziemi. Sakramenty Kościoła przekraczają kategorie narodowości, kategorie polityki, a jednak możemy to powiedzieć, że konfesjonał jest miejscem wysoce patriotycznym, bo skoro odnawia się szczerze jedno polskie serce, odnawia się Polska w najgłębszych pokładach. Przez odnowę serca do odnowy Polski. Nie będzie odnowy Polski bez odnowy serca. Odnowa Polski idzie przez odnowę serca. Ofiarujmy naszej Królowej, Pani Jasnogórskiej, najcenniejszy dar serca czystego. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo, do Ciebie się uciekamy. I my też zgromadzeni pokłon dajmy Maryi, czyste serce Bożej Matce darujmy. Centralne miejsce dla krzyża. mojej książce pod tytułem W blasku krzyża, pod datą 22 sierpnia 2010 roku, zapisałem: pisząc jako ksiądz od kilku tygodni o krzyżu i o krzyżu na krakowskim przedmieściu, wydobywam przede wszystkim wątki duchowe, to znaczy dotyczące życia człowieka z Bogiem. I pokazuję dobro, które dzieje się w kontekście krzyża. Dzieje się dobro. Człowiek spotyka się z Bogiem. Człowiek spotyka się z człowiekiem. Trwa modlitwa, są dobre słowa, dobre czyny, jest troska o przyszłość ojczyzny i o godne upamiętnienie niesłychanej w skali historii tragedii pod Smoleńskiem. To są fakty, które widzę, których jestem świadkiem i o nich piszę. Niektórzy mówią, że krzyż jest tematem zastępczym, w sensie istotowym. Nigdy krzyż nie jest tematem zastępczym. Krzyż jest tematem centralnym. Krzyż jest centrum wszechświata i historii. Krzyż jest radykalnym wkroczeniem Boga w samo centrum ludzkich spraw, ludzkiego serca, ludzkiej społeczności, ludzkiego losu i ludzkiego przeznaczenia. Na krzyżu Jezus Chrystus zbawił człowieka. To nie jest pobożna i partykularna opinia katolików. To jest obiektywny stan rzeczy. Słowo Boże objawia prawdę o krzyżu, o Bogu i o człowieku. Prawdę aktualną w każdym czasie. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Nie potrzeba tu wyjaśnienia. To aktualne słowo lepiej rozumie się pod krzyżem. Krzyż zbawia. Krzyż rozświetla drogi ludzkiego życia. Krzyż wychowuje do pięknego życia i do pięknej śmierci. Wśród świętych i błogosławionych rodziny salezjańskiej znajdziemy 5 wychowanków oratorium salezjańskiego z Poznania. Piątka poznańska. Szlachetni młodzi, snujący plany na przyszłość, plany, które zostały brutalnie skonfrontowane z nazistowską nienawiścią do tego, co polskie. Wybuchła II wojna światowa. Ci młodzi nie stali bezczynnie. Z miłości do ojczyzny podjęli działalność konspiracyjną. Zostali aresztowani przez Niemców i skazani na śmierć. Straceni 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. Bóg przyjął ofiarę ich życia. Osiągnęli cel. Wierni do końca. Wzruszające są ich listy, jakie pisali z więzienia do swoich rodzin. Byli przygotowani na śmierć. Kapłanowi, który ich spowiadał, jeden z nich, błogosławiony Franciszek Kęsy, powiedział odważnie: niech ksiądz wysoko trzyma krzyż, gdy będziemy umierali, abyśmy umierając widzieli Chrystusa. To piękne karty naszej polskiej historii. Szacunek dla krzyża, nadzieja pokładana w krzyżu, miłość do krzyża. Ojciec Święty, Benedykt XVI, nasz papież, ukazuje nam na nowo centralną pozycję krzyża w najświętszej działalności Kościoła, to znaczy w świętej liturgii. Kardynał Antonio Canizares Liovera, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w wywiadzie, który przeprowadził Andrea Tornielli, powiedział: trzeba z wielkim poświęceniem starać się ożywić i wspierać nowy ruch liturgiczny zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. Ożywić poczucie sakrum i misterium, postawić Boga w centrum wszystkiego. Z wywiadu w czasopiśmie Il Giornale w dniu 24 grudnia 2010 roku. Jeszcze zanim został papieżem, tę kwestię centralnego miejsca krzyża w świętej liturgii, centralnego miejsca krzyża na ołtarzu, analizował i przybliżał kardynał Józef Ratzinger w swojej ważnej i doniosłej książce pod tytułem Duch liturgii. Czytamy tam: kierunek wschodni był łączony, jak już słyszeliśmy, ze znakiem Syna Bożego, z krzyżem, z powtórnym przyjściem Chrystusa. Tym samym wschód od początku związany był ze znakiem krzyża. Tam, gdzie wspólne zwrócenie się na wschód nie jest możliwe, tam jako wschód duchowy służyć może krzyż. Powinien on stać na środku ołtarza oraz być punktem skupiającym wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia. W ten sposób postępujemy zgodnie z dawnym wezwaniem do modlitwy znajdującym się na progu Eucharystii. Conversi ad Dominum. Zwróćcie się do Pana. Patrzymy zatem wspólnie na Tego, który reprezentuje nas przed Ojcem i zamyka nas w swoich ramionach, na Tego, który czyni nas żywą świątynią. Do prawdziwie absurdalnych zjawisk ostatnich dziesięcioleci zaliczam fakt, że krzyż jest odstawiany na bok, aby nie zasłaniał kapłana. Czy krzyż przeszkadza Eucharystii? Czy kapłan jest ważniejszy od Chrystusa? Ten błąd należy naprawić możliwie jak najszybciej. Da się to zrobić bez konieczności ponownych przebudowań. Punktem odniesienia jest Pan. On jest wschodzącym słońcem historii. Można zatem wybrać krzyż przedstawiający mękę, uobecniający cierpiącego, który za nas pozwala przebić swój bok z którego wypływa krew i woda, Eucharystia i chrzest, bądź też krzyż Chrystusa triumfującego, który wyraża myśl o powtórnym przyjściu i na nie kieruje spojrzenie. Zawsze jest to bowiem Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. W naszej ojczyźnie stawiamy krzyż w centrum naszych ludzkich spraw. Codziennie w centrum naszej stolicy krzyż jest stawiany i towarzyszy tym, którzy przychodzą, aby modlić się za naszą ojczyznę. Nasz papież Benedykt XVI, jak zauważamy to w transmisjach mszy świętych celebrowanych przez niego, stawia krzyż w centrum ołtarza. Tak, bo przecież msza święta to uobecnienie ofiary Golgoty, złożonej przez Syna Bożego dla chwały Ojca i dla uświęcenia ludzi. Krzyż stoi w centrum ołtarza pasyjką w stronę kapłana. Nie będzie odnowy Polski bez centralnego miejsca danego krzyżowi. Odnowa Polski idzie przez uhonorowanie krzyża, aby stał w centrum naszych ludzkich spraw i w centrum ołtarza. Polacy przed krzyżem przez całe wieki klękali. Ateista może o krzyżu dyskutować. Wierzący przed krzyżem uklęknie. Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony, na wieczne czasy bądźże pochwalony. Z Ciebie moc płynie i męstwo. W Tobie jest nasze zwycięstwo.
Thank you.
postawa klęcząca przed Bogiem. Skazania kardynała Karola Wojtyły, wygłoszonego na 50-lecie śmierci brata Alberta. Łaska Boża to jest sam Bóg udzielający się człowiekowi, przelewający się niejako do jego duszy. Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana. Tak właśnie na kolana rzucona została dusza Adama Chmielowskiego przed niewypowiedzianym majestatem Boga, świętością i miłością Boga. Rzesze świętych także na naszej polskiej ziemi klękały przed Bogiem, klękały przed Chrystusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Także w tym szczególnym momencie przyjęcia Go do serca w Komunii Świętej. Piękny wyraz wiary, pokory, uniżenia przed majestatem Boga, ukrytego w białej, milczącej, niepozornej hostii. A przecież żywy Bóg. Nasz papież Benedykt XVI po wielu dramatycznych eksperymentach w Kościele wrócił od 2008 roku jednoznacznie, klarownie do postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Jeszcze jako kardynał w swojej wspomnianej już tu dzisiaj książce Duch Liturgii pisał: istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to zdanie. Jest bardzo oględne, a równocześnie bardzo konkretne. Brzmi jak poważna przestroga. Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. Usłyszeć można, iż klęczenie nie pasuje do naszej kultury, czyli właściwie do jakiej. Iż nie wypada to dojrzałemu człowiekowi, który wyprostowany staje naprzeciw Boga, lub też nie wypada to człowiekowi zbawionemu, który dzięki Chrystusowi stał się wolny i dlatego też nie musi już klęczeć. Pokora Chrystusa i Jego ukrzyżowana miłość uwolniła nas, jak mówi Augustyn, od pogańskich mocy i właśnie przed tą pokorą klękamy. Rzeczywiście postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie, jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga. Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury, pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga. Wspomnieć także można opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów ojców pustyni o tym, jak to diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan. Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na tę konkluzję kardynała. Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego. Kardynał kontynuował tę refleksję. Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna. Podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać. A wiara lub liturgia, które odrzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się pozostawali we wspólnocie apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem. Nasi przodkowie na polskiej ziemi, przyjmując Chrystusa w Eucharystii, klękali. Temat jest aktualny. Oto najnowsza informacja dzięki Radiu Watykańskiemu z dnia 30 lipca bieżącego roku. Hiszpański kardynał Antonio Canizares Liovera zaapelował do katolików, by przyjmowali komunię świętą do ust i na klęcząco. Trzeba sobie uświadomić, że stajemy przed samym Bogiem i że On przychodzi do nas, a my nie jesteśmy nawet tego godni. Przyjmowanie komunii w ten sposób jest znakiem adoracji, do której trzeba powrócić na nowo. Kardynał powiedział wprost, że cały Kościół powinien przyjmować komunię naklęcząco. Hierarcha tłumaczył, że jeśli będzie się lekceważyć komunię świętą, wówczas lekceważyć będzie się wszystko. Komunia święta jest bardzo ważną chwilą, podczas której obecny jest sam Chrystus, Bóg, który jest miłością. W odpowiedzi na pytanie o nadużycia liturgiczne, które często występują, kardynał Canizares powiedział, że muszą one być skorygowane, zwłaszcza poprzez właściwą formację seminarzystów, kapłanów, katechetów i wszystkich wiernych. Taka formacja powinna się koncentrować na zapewnieniu celebracji liturgicznej, która będzie zgodna z normami ustalonymi przez Kościół. Hierarcha dodał, że biskupi ponoszą szczególną odpowiedzialność za właściwą formację liturgiczną i korygowanie wszelkich nadużyć. Proszę Państwa, wypada tu przypomnieć jeszcze jedną oczywistą, wydawałoby się, zasadę. W Kościele pierwszym liturgiem jest Ojciec Święty. Jeżeli papież tak czyni, czyńmy tak, a z pewnością nie pobłądzimy. W Radiu Maryja przed miesiącami mówiono często o pięknej i ważnej książce, świadectwie biskupa z Azji Środkowej o Komunii Świętej. Biskup to Athanasius Schneider, a książka nosi tytuł Dominus Est. Znajdujemy tam piękne świadectwo angielskiego konwertyty Fryderyka Williama Fabera, żyjącego w XIX wieku, który nawrócił się w chwili, gdy zobaczył adorację i świadectwo wyznania wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii w Bazylice Laterańskiej w roku 1843. Dla zwykłego katolika było to wówczas czymś naturalnym, natomiast dla Fabera było to niezapomniane wydarzenie, które utkwiło w jego pamięci na całe życie. Tak o tym pisał we wspomnieniach. Wszyscy, włącznie z papieżem, klęczeliśmy na kolanach. Nigdy wcześniej nie widziałem podobnej, tak wzruszającej sceny. Kardynałowie i prałaci klęczeli. Podobnie czynili żołnierze i cały kolorowy tłum. Wszystko to miało miejsce w blasku wspaniałego kościoła, gdzie przyodziany w biel stary papież, pokornie trwający na kolanach przed Najświętszym Sakramentem naszego Pana. Ponadto panowała głęboka cisza. Jakże wspaniały był to widok. Nie będzie odnowy Polski bez uklęknięcia przed Chrystusem przychodzącym do nas w Najświętszym Sakramencie. Odnowa Polski idzie przez uklęknięcie przed naszym Panem, Zbawicielem i Królem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy na polskiej ziemi, w łączności z Rzeszą Świętych i z naszymi przodkami, zachowują dzisiaj w katedrach, kościołach, kaplicach praktykę przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco, niech będą w sercu spokojni. Są w dobrym nurcie katolickiej tradycji i w posłuszeństwie naszemu papieżowi Benedyktowi XVI. Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Otocz go w koło, Rzeszo wybrana, przed Twoim Bogiem zginaj kolana. Modlitwa w miejscach publicznych. Cieszy fakt, iż dzisiaj podejmowane są różne szlachetne inicjatywy modlitewne w duchu ufnej prośby do Boga i naszej Królowej o odnowę naszej Ojczyzny. Ta modlitwa jest podejmowana w domach rodzinnych, w parafiach, kościołach, kaplicach, katedrach. Dojrzewa inicjatywa krucjaty różańcowej o odnowę naszej Ojczyzny. Jednakowoż ważne wydaje się dzisiaj, aby nasza modlitwa była także świadectwem wobec świata, świadectwem dawanym w miejscach publicznych. Proszę Państwa, nasza polska ziemia jest usiana krzyżami, kapliczkami, figurami. Przecież nie były postawione po to, żeby je tylko mijać. Odczytam tutaj krótki artykuł, który napisałem ostatnio jako pomoc dla tych Polaków, którzy zaczynają gromadzić się w miejscach publicznych, aby podjąć codzienną i ufną modlitwę o odnowę polskich serc, odnowę życia publicznego, odnowę naszej Ojczyzny. Już czas wyjść na ulicę. Już czas wyjść na ulicę z różańcem w ręku. Już czas wyjść na ulicę z różańcem w ręku, aby podjąć codzienną modlitwę za Polskę. Jesteśmy przecież u siebie. Świetlne punkty modlitewne to miejsca publicznie dostępne, w których Polacy codziennie gromadzą się, aby modlić się za Polskę. Dlaczego taka nazwa? Świetlne, bo spotykamy się tam z Chrystusem, który mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I mówi do nas: wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światło i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nasza modlitwa w miejscach publicznych jest dobrym czynem, jest światłem, które rozbłyska przed ludźmi, aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Dlaczego punkty? Chodzi po prostu o miejsca, gdzie Polacy gromadzą się na codzienną modlitwę. Chodzi o określone miejsca publicznie dostępne, aby każdy mógł spokojnie, bez problemów i bez zbędnych uwarunkowań podejść i dołączyć się do wspólnej modlitwy. I w końcu modlitewne, bo celem gromadzenia się Polaków w takich miejscach jest modlitwa, zaszczytna rozmowa o Polsce z Panem Bogiem i z naszą Królową. Lokalizacja. Miejsca publiczne, ogólnie dostępne w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach, w całej Polsce. Czas? Choćby 5 minut dziennie. Najlepiej o stałej godzinie, łatwiej do zapamiętania. Osoby? Choćby 2-3 osoby. Im więcej, tym lepiej. Forma modlitwy dowolna, ale choćby 1/10 różańca ofiarowany w intencji Ojczyzny. Proponowana terminologia zgromadzeń. Używamy najprostszych określeń. Polacy modlą się za Ojczyznę. Nie stosujemy kwalifikacji grupowych typu grupa modlitewna, różańcowa i tym podobne. Zachowujemy otwartą formułę dostępną dla każdego Polaka, który pragnie włączyć się do takiej wspólnej modlitwy. Najlepszą wydaje się tutaj formuła: Polacy codziennie modlą się za Ojczyznę. Dlaczego w miejscach publicznych, Niektórzy się ciągle temu dziwią, gorszą. Sam Pan Bóg nas o tym poucza. Przecież Słowo Boże zawiera klarowną treść w pierwszym liście do Tymoteusza. Pisze święty Paweł: chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu, podobnie kobiety. Serdeczna zachęta szczegółowa. Budzimy w nas samych i w osobach gromadzących się w świetlnych punktach modlitewnych spokojne poczucie bycia u siebie. Słowo Boże jasno przecież nam uświadamia: do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Wszystko należy do Boga. A gdzie jest Bóg, tam jesteśmy u siebie. A to jest nasza polska ziemia. Jesteśmy u siebie. Konteksty i uściślenia prawne mogą się przydać. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 211 stanowi: wszyscy wierni mają obowiązek i prawo współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 53, punkt 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. I w końcu ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska, artykuł 156, ustęp 1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustęp 2. Przepisu ustępu 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym. Jeszcze kilka serdecznych uwag praktycznych. Ważne jest, by w takich miejscach nie zajmować się gadulstwem kosztem modlitwy. Ważne jest także, by nie dawać posłuchu ludziom, którzy zawsze wszystko lepiej wiedzą, chcą zniechęcić nas do modlitwy bądź chcą nas zastraszyć. Spokojna, codzienna kontynuacja modlitwy będzie wypełnieniem celu, dla którego się gromadzimy. Na koniec chcę odczytać jeszcze krótką listę, niekompletną, świetlnych punktów modlitewnych, które już zostały zorganizowane i gdzie Polacy codziennie gromadzą się na modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Warszawa, krakowskie przedmieście. Przed Pałacem Namiestnikowskim codziennie o godzinie 21. Warszawa Bemowa, ulica księdza Bronisława Markiewicza 1, parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, księża Michalici przy Krzyżu Misyjnym, godzina 8.40. Warszawa, Praga Południe, Grochów, ulica Międzyborska 55, przy Alei Stanów Zjednoczonych przy Kapliczce Matki Bożej, godzina 15. Warszawa, Praga, ulica Kawęczyńska, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa Salezjanie, przy krzyżu przed Bazyliką po mszy świętej wieczornej o godzinie 18. Ostrołęka, skwer imienia Lecha Kaczyńskiego, przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, godzina 19. Łomianki, przy pomniku Pana Jezusa, u zbiegu ulic Warszawskiej i Fabrycznej, godzina 15. Następne informacje będą mile widziane. Już czas wyjść na ulicę. Już czas wyjść na ulicę z różańcem w ręku. Już czas wyjść na ulicę z różańcem w ręku, aby podjąć codzienną modlitwę za Polskę. Jesteśmy przecież u siebie.
W naszym studio ksiądz Jacek Bałęba, salezjanin. Mówimy dzisiaj o modlitwie za ojczyznę, a właściwie zapraszamy teraz Państwa do modlitwy, także do mówienia o tym, gdzie i w jaki sposób modlimy się za Polskę, gdzie zapalają się te świetlne punkty modlitwy. Zapraszam telefony do Radia Maryja na naszą antenę 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie powstany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Małgorzata z Warszawy.
Kłaniamy się, Pani Małgorzata.
Pozdrawiam ojca Jacka, jak również wspaniałego księdza też Bałębę, który pewnie pamięta mnie z krakowskiego przedmieścia. Cóż, ja chciałam powiedzieć, przede wszystkim chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, gorący Bóg zapłać dla księdza, który uwznioślił to miejsce, uszlachetnił, także dzięki postawie księdza Jacka Bałęby to miejsce stało się takim uniwersytetem rzeczywiście dla nas duchowym, a gdyby nie ksiądz Jacek, to pewnie i stałoby się straganem. Także dziękuję bardzo księdzu Jackowi Bałębie za obecność i umacnianie nas w tych trudnych chwilach. Cóż jeszcze, ja może chciałabym powiedzieć, jak ja przyjęłam tę propozycję modlitwy za ojczyznę. Zaczęłam, bo modliłam się właśnie w tej intencji już, dołączając jeszcze inne intencje, ale oficjalnie postanowiłam, że 1 sierpnia właśnie w takim szczególnym dniu rozpoczęłam ten różaniec. I uważam, że jedna dziesiątka to jest, no jest to, jest to bardzo skromne, skromny dar dla naszej ojczyzny. Ja przynajmniej mówię, cały różaniec taki, jaki przypada na dany dzień tygodnia. No i zaczęłam tak właśnie, prosząc wszystkich powstańców, zapraszam do modlitwy swojej ludzi, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, którzy kochali ojczyznę, dla których jest cenna, którzy już nie żyją, którzy odeszli od nas, a których odczuwamy brak nieustanny. Wszystkich powstańców warszawskich, bo teraz pamiętamy o tym powstaniu, bo przecież trwało ponad 60 dni. Także zapraszam wszystkich do modlitwy, wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie właśnie dla ojczyzny. Kończę to modlitwą do Anioła Stróża Polski, do litanią narodu polskiego i wiem, że jest to coś, co mogę zrobić. Jest to o wiele łatwiejsze niż jeżeli bieganie w niewygodnych butach z jakimś tam karabinem, przebywanie w okopach, czy w kanałach, czy na barykadach. I uważam, że jest to konieczne, aby włączyć się do tak szlachetnej inicjatywy. Także jeszcze raz, księży Jacku, serdeczne Bóg zapłać za obecność na krakowskim Przedmieściu. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Pani Małgorzato. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Serdecznie pozdrawiam Panią i wszystkich, z którymi mogę spotykać się w centrum naszej stolicy na modlitwie. Życzę wszystkim wiele wytrwałości i odwagi w kontynuowaniu tego wielkiego dobra, jakim jest codzienna modlitwa za Polskę.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoniła się pani Ewa z Chełma. Ja chciałam zadać jedno pytanie. Czy do księdza Jacka, czy księży Jacku, czy ksiądz widzi możliwość, aby połączyć te piękne, rozwijające się punkty świetlne z rozwijającą się krucjatą różańcową za naszą ojczyznę? Gdyby jeszcze do tego włączyć Radio Maryja, słuchacze Radio Maryjnych, również tych, którzy ze względu na zdrowie nie mogą uczestniczyć na dworze, stojąc ramię przy ramieniu, ale będąc w domu, możemy wtedy chyba wygrać Polskę. Mam takie marzenie, tak, aby to się właśnie w ten sposób rozwinęło. I oczekując odpowiedzi, jednocześnie chcę pozdrowić obydwu ojców, jak i wszystkich ojców, wszystkich kapłanów, w tym również mojego księdza proboszcza. Dzisiaj mamy pierwszy czwartek, szczególnie poświęcony kapłanom, a bez was nie byłoby modlitwy i sakramentów. Po prostu zależy mi na losach naszej ojczyzny, zależy mi na rozwoju krucjaty różańcowej i na tym, aby po prostu ze stolicy duchowej iść do stolicy państwowej, do duchowej, do ojczyzny niebieskiej, aby krucjata różańcowa w połączeniu z Radiem Maryja, z filarem maryjnym, z kapłanem spod krzyża, z filarem Jezusowym, aby to się wszystko rozwinęło. Serdeczne Bóg zapłać i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Pani Ewo, odpowiem krótko. Łączenie dobrych inicjatyw mających jeden wspólny cel jest możliwe. Jest miłe Panu Bogu i jest pożyteczne dla ludzi. Dziękuję.
Myślę, że tu chyba też, księży Jacku, nie trzeba jakiegoś takiego sformalizowania tego wszystkiego, prawda? Bo tak jak podejrzewam, jak pani Małgorzata, która włączyła się w krucjatę, w modlitwę różańcową na krakowskim Przedmieściu, też słucha Radio Maryja, a zapewne i ten różaniec też może można pomyśleć sobie, że to jest też jakieś wzajemne przenikanie się i tych, którzy włączyli się w krucjatę różańcową. I to jest po prostu jedno dzieło, jedna jest Polska. I gdy się modlimy w tylu różnych miejscach, na tyle różnych sposobów, wychodząc z tylu różnych środowisk nawet, to nas jedno, modlitwa nas jednoczy, Pan Bóg nas jednoczy. Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest ksiądz Jacek Bołęba, salezjanin. Mówimy o modlitwie za ojczyznę. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Halina z Podlasia.
Kłaniamy się, pani Halino, zapraszamy.
Ja chciałam powiedzieć, że w 2010 roku, gdy byłam na pielgrzymce Radio Maryja, to złożyłam taką ofiarę za ojczyznę. To jest msze wieczyste. Pragnęłam tego, ale to stało się w ostatniej sekundzie, gdy podeszłam składać inne ofiary z myślą o innych, inne, coś, miałam w ogóle coś innego na myśli. A w ostatniej chwili właśnie takie, przyszła mi taka myśl i spytałam się osoby, która tam przyjmowała te pieniążki, tę ofiarę, czy jest taka, czy to intencja jest dobra. A ta osoba powiedziała mi, że jest bardzo dobra. Że takiej intencji jeszcze ona nie otrzymywała takich słów, żeby złożyć właśnie modlitwę mszę świętą za ojczyznę. I to wszystko.
Dziękujemy. Dziękuję pani Halino. Pozdrawiam serdecznie i trwamy razem na modlitwie za ojczyznę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Maria, dzwonię z Warszawy.
Witamy pani Maria.
Ja akurat tak w trakcie wszystkiego nie słyszałam, bo ponieważ niedawno włączyłam radio i bardzo mnie właśnie zainteresowała postawa przyjmowania komunii na klęcząco i do ust, dlatego że właśnie bardzo mi jest przykro, ale muszę się przyznać, ja przyjmuję komunię na stojąco. Przyjmuję komunię na klęcząco, ale bardzo rzadko, ponieważ jak generalnie wszyscy klękają, ja staram się też uklęknąć jako pierwsza czasami. Natomiast u mnie w kościele przyjmuję się komunię głównie na stojąco.
Tak.
Pani, i jest bardzo przykro.
Pani Mario, przepraszam, że tak wejdę w słowo, tak? Ponieważ nie chciałbym, żeby nasza rozmowa tutaj skupiła się wokół jednego tego tematu, ponieważ chcemy mówić o tym, jak modlimy się za ojczyznę. Jak wspieramy naszą ojczyznę. Właśnie ta, tutaj ksiądz Jacek Bołęba, mówiąc o tej postawie, bardzo ważny ten temat, uczynił on także jednym ze środków, narzędzi odnowy duchowej naszej ojczyzny. I może spróbujmy też, oprócz tego, o czym pani już powiedziała, też może takie króciutkie świadectwo dać, jak pani także modli się za ojczyznę, dobrze?
Dobrze, proszę bardzo. Ja chciałam, dobrze. Czyli ja modlę się przede wszystkim na pewno za ojczyznę, modlę się, łączę się z apelem jasnogórskim codziennie od iluś tam lat. Jest modlitwa za ojczyznę, prawda? Też jest w apelu jasnogórskim. Również też modlę się na różańcu za ojczyznę. Łączę się z Radiem Maryja z różańcem. Też jest właśnie, często są intencje za ojczyznę. I sama indywidualnie również modlę się za ojczyznę. Myślę, że za mało się modlę, powinnam się więcej modlić i będę to czynić. A nawet właśnie też rozmawiałam z taką siostrą, z którą się modlimy za kapłanów, bo w naszym kościele powstała taka wspólnota, gdzie modlimy się codziennie za kapłanów koronką do Miłosierdzia Bożego. Także i teraz właśnie ona nawet powiedziała, że należałoby przyjąć za ojczyznę komunię świętą. W tej intencji właśnie. Dlatego ja się właśnie modlę i postaram się jeszcze więcej modlić za ojczyznę.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę dużo błogosławieństwa Bożego i wytrwałości dla Radia Maryja w tych różnych atakach. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tej Boże.
Księże Jacku, komunia święta w intencji ojczyzny.
Cenne dobro. Można by powiedzieć, że modlitwa jest taką rzeką, która spływa do wielkiego oceanu, którym jest Eucharystia. I msza święta ofiarowana za ojczyznę jest najcenniejszym, można powiedzieć najskuteczniejszym darem, który możemy ofiarować naszej ojczyźnie. W Eucharystii działa, rozlewa łaski sam Chrystus, hojny w swojej łaskawości.
Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco pozdrawiam ojca Jacka i księdza Jacka, gościa w Radiu Maria. Ale ojcze Jacku, ja mam tylko taką jedną prośbę. Czy ja mogłabym z ojcem porozmawiać po programie, po tym ja mam coś do załatwienia? Albo może ojciec mi przedzwoni z łaski swojej?
Pani Anno...
Może być późno nawet, tylko ja chcę coś załatwić.
Dobrze.
A nie mam jak to się tam do... Ja czekałam właśnie na ojca, albo na ojca Piotra któregoś, ale widzę, że nie ma, więc na ojca Jacka, żebym mogła liczyć.
Dobrze, pani Anno, a może pani jeszcze przy okazji, skoro jesteśmy już na antenie, może pani powie o swojej modlitwie za ojczyznę, bo pani dzwoni do nas z Czech.
Tak, ja dzwonię z Czech, ale zawsze włączam, bo ja żyję z Polską, ja bardzo kocham Polskę i choć jestem w Czechach urodzona, jestem praktycznie, ale mam polską narodowość, już, ale modlę się codziennie. Apel Jasnogórski to już tak zawsze poświęcony jest Radiu Maria, ojczyźnie jak mojej Polsce, tak i Czeskiej Republice. No i innych moich intencji jest, ale mimo to włączam, jak powiedziałam, i to moją Polskę kochaną. Bardzo lubię. Ja tylko przekroczę granicę, to już jestem zupełnie w innym świecie. Bardzo się cieszę, jak mogę jechać do Polski, naprawdę. Tylko w Cieszynie już most przekroczy mi, już inaczej się czuję. Po prostu bardzo lubię słuchać was i bardzo podziwiam tam tych waszych Polaków, jak oni w tej wierze są zamodleni, no podziwiam po prostu, bo to u nas to się tak nie widzi. Ojciec Jacek może był już nie teraz w Czechach, także
tak,
widział też
dziękuję.
To, ale to już na Morawach już jest coś innego, ale tu to Zagłębie, to Górnicze, to nasze, to nie bardzo, tak. No ale ja jednak staram się, jak mogę, tak zawsze w tej modlitwie, bo teraz jak już sama, to już tak więcej. I właśnie bardzo bym prosiła, żeby ojciec...
Dobrze.
Pani... przedzwonił, może być późno. Dobrze. Nawet, bo chcę to załatwić jak najprędzej. Żeby...
Pani Anno, zatem do usłyszenia. Dziękujemy za telefon.
Dziękuję serdecznie, gorąco pozdrawiam. I żeby wszystko jak najlepiej tam poszło. Niech Pan Bóg błogosławi i Matka Najświętsza ma w opiece cały naród polski. Tak.
Bóg zapłać, szczęść
Kocham Was niezmiernie. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Teresa Hamburg.
Witamy Pani Teresę, zapraszamy. Jak Pani modli się za ojczyznę i jakie miejsce ta modlitwa za ojczyznę zajmuje właśnie także i w Pani tej duchowości, tym życiu religijnym?
Zaraz tylko wyłączę Radio Maria. Pozdrawiam ojca i ojca prowadzącego i chciałabym powiedzieć, że na przykład w ten sposób się modlę. Chodzę codziennie na mszę świętą, komunię świętą ofiaruję w danych intencjach, ale zawsze dołączam intencje za ojczyznę, za rządzących, za Polaków w kraju i Polaków za granicą, za ich rodziny żyjące za granicą. W niedzielę prowadzę przed mszą świętą różaniec święty, więc zawsze dołączam intencje też ojczyzny. Różańce odmawiam 4, to znaczy cały różaniec 4 części. Z tym, że po prostu, to znaczy dołączam intencje ojczyzny, ale teraz postanawiam jeden różaniec, właśnie jedną część odmawiać za ojczyznę. Także bardzo ojczyzna leży mi na sercu. Bardzo się modlę i bardzo tęsknię.
Dziękujemy serdecznie Pani Tereso za to, że też i Pani tą modlitwą i w kościele innych również zapala ludzi i inni mogą też razem modlić się. To jest bardzo ważne również.
To znaczy chciałabym się zapytać jeszcze, czy taką mogę też intencję, na przykład ostatnią dziesiątkę, na przykład przeznaczyć w intencji kurcjaty za ojczyznę?
Księże Jacku?
Tak, oczywiście. To nie ma konieczności jakiegoś nawet zgłaszania. Oczywiście można to zrobić do Niepokalanowa, ale przecież
nie,
każda,
to znaczy,
każda
jak
modlitwa
jak
zanoszona nawet prywatnie w takich miejscach, o których nikt nie wie, jest cenna tutaj jako dar dla ojczyzny. Bardzo konkretny dar duchowy.
Aha. Pani Tereso, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Może odbierzmy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i
witam
zawsze.
Serdecznie ojców Jacków.
Witamy.
Jan z Chicago.
Witamy panie Janie.
Witamy.
Ojcze Jacku, dlaczego tak, bo mi się bardzo spodobały te wywody, te refleksje właśnie o ojczyźnie. I ja co prawda w tej chwili nadmienię może nie ojczyźnie, ale powiem, jak niedawno w tamtym tygodniu jechałem do Chicago, tam do syna. I co zauważyłem, że co prawda to było przed kliniką aborcyjną, zobaczyłem chyba ze 40 dzieci i młodzieży, a był straszliwy upał. Na bruku te wszystkie dzieci klęczały z różańcem w ręku i modliły się, a była to 12 godzina w dzień. Pomyślałem sobie, niesamowita odwaga i niesamowite poświęcenie. Co prawda tutaj chodziło też o bardzo ważne rzeczy, nie za ojczyznę modlitwa, ale to jest przykład, że i młodzież, bo kiedyś widziałem tam, co prawda, starszych ludzi, kilka osób tam ciągle jest i modlą się, ale to, co zauważyłem, to poruszyło mnie jakoś bardzo. A jeśli chodzi o modlitwę za ojczyznę, ja mam tu taką, co prawda nazywa się to skrucha polityka, ale to dotyczy ojczyzny, jeśli bym się zmieścił jeszcze, a ojcowie po prostu
na pozwolili. Pewno, panie Janie, na pewno, także bardzo tak. proszę nas wprowadzić.
To jest tak skrucha polityka, to tak niedawno napisałem, może to i chodzi i przed wyborami, to chociaż to nie jest polityczne takie. Uchroń mnie Boże, abym nie pękł od nadmiaru pychy, łechtany przez pochlebców, gdy napęcznieją żyły, od czołobitnych gestów, mów pompatycznych, rzęsistych oklasków i bisów, obietnic bez pokrycia, zgniłych kompromisów, od egoizmu i relatywizmu uchroń mnie Panie, abym jak pas nie chodził na dęty lub ze spuszczoną głową udawał, żem święty. Daj mi, Panie, pozostać sobą obcej, nie przywdziewać maski, nie oślepnąć w Jupiterów blaskach, a za soczewicy marną miskę swoich nie sprzedać poglądów, pochopnych o innych nie wydawać sądów, ani się nie wyzbyć godności, gdy kąsany będę przez wrogów, jak kundel nie skomleć litości. I oświeć mnie, Panie, i daj zrozumieć, że dla polityka, choć jest sztuką trudną, wcale nie musi być brudną. A politycy też mogą być święci i słowa wieszcza zachować w pamięci, że dla polityka, tak jak dla poety, najważniejsza droga kochać ojczyznę i dążyć do Boga. To tak na Mickiewicza do końca się powołałem, bo coś takiego kiedyś chyba do Słowackiego wyraził. To tyle miałem w tym względzie, no bardzo mnie te wywody jakoś tak poruszyły i chciałem zadzwonić.
Dziękujemy.
I pozdrawiam panie. Ojca dyrektora, wszystkich ojców, wszystkich, którzy kochają ojczyznę, walczą o ojczyznę, aby w tym roku wyborów Polacy dokonali naprawdę dobrych wyborów.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiersz, no tytuł Skrucha polityka, ale w zasadzie on chyba odnosi się do każdego z nas, księże Jacku. Taka modlitwa, prawda? Pana Jana z Chicago. Może w takim razie ten nasz wieczór zakończmy modlitwą, którą swego czasu napisał ksiądz Piotr Skarga i razem odmówmy ją w intencji naszej ojczyzny. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Proszę Ojca, dopomnę się jeszcze odważnie, ale skromnie o te kilka minut. Zaczęliśmy później. Chciałbym jeszcze tak tytułem dopowiedzenia, to nie jest reklama, tylko czysta informacja związana stricte z tą tematyką, która była omawiana dzisiaj podczas naszego spotkania. Książki, które mogą pogłębić te zagadnienia. Pierwsza wspomniana kardynała Józefa Ratzingera pod tytułem Duch liturgii. Druga biskupa Atanasiusa Schneidera pod tytułem Dominus Est. Książka Guido Marini, ceremoniarza papieskiego obecnego, pod tytułem Sługa liturgii. Oraz książka mojego skromnego autorstwa pod tytułem W blasku krzyża. Książka, która jest owocem naszej rocznej modlitwy w centrum naszej stolicy pod krzyżem przed Pałacem Namiestnikowskim. Książka jest do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość oraz w księgarniach naszego dziennika w Krakowie i Warszawie, a także w niektórych innych księgarniach, które nie bały się tego świadectwa. Chciałbym podziękować ojcu Jackowi za miłe i dyskretne prowadzenie tej audycji, za życzliwą współpracę. Dziękuję ojcu dyrektorowi za to, że nie bał się zaprosić kapłana, który jest osobą w jakiś sposób poddaną pewnym ocenom środowiska nie zawsze przychylnego Polsce. Uważam, że jest to duża odwaga, pozwolenie na taką audycję. Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, a w jakim stylu tam ksiądz salezjanin działa wśród Polaków gromadzących się w centrum stolicy, mogli Państwo mieć próbkę dzisiaj. Nie było to nic na wyrost czy coś ekstra przygotowanego pod antenę. Więc ojcze dyrektorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję przy okazji moim przełożonym, a także hierarchom Kościoła Warszawskiego, dzięki którym mogłem bez słowa dezaprobaty i krytyki poprzez rok spokojnie pełnić posługę duszpasterską dla dobra tych, którzy przychodzili na krakowskie przedmieście, aby modlić się za ojczyznę. Ojcom Paulinom, z którymi będę wkrótce współpracował, a witają mnie bardzo gościnnie, nie mówię o szczegółach, przekazuję serdeczne wyrazy wdzięczności. Słuchamy codziennie apelu z Jasnej Góry w centrum stolicy. Jest to piękny moment jednoczący Polaków właśnie w tej modlitwie za ojczyznę. Pozdrawiam serdecznie kapłanów, z którymi spotykam się na krakowskim przedmieściu, szczególnie księdza Stanisława Małkowskiego i ojca Jerzego Gardę. Wszystkich, z którymi modlę się w centrum stolicy, a także tych, którzy w Polsce i za granicą podejmują tę piękną inicjatywę codziennej modlitwy o odnowę naszej ojczyzny. Choćby ta modlitwa odbywała się w cichości domu, w cichości serca cierpiącego. To wielkie dobro. Proszę mi pozwolić jeszcze, że zakończę to nasze spotkanie ważnymi słowami kardynała Augusta Chlonda. Proszę Państwa, to był wielki pasterz, wielki salezjanin, hierarcha Kościoła i jest kandydatem na ołtarze. Jego słowa z dnia 24 grudnia 1934 roku, wypowiedziane w Poznaniu, wydaje się, że nie straciły nic ze swojej aktualności w kontekstach współczesnych, politycznych, społecznych, religijnych i innych. To będzie moje ostatnie słowo z podziękowaniem za miły udział w tej audycji dla wszystkich, którzy słuchali cierpliwie. Słowa kardynała Chlonda. Idźże więc, Polsko mocarna, w swą przyszłość, biorąc natchnienie nie z prawa, nie z lewa, lecz z góry, z intuicji swoich przeznaczeń, z bogactwa swego geniuszu. Nie naśladuj obcych, modnych wzorów. Rządź się własną zdolnością kierowniczą, obiektywnie, bez goryczy. Buduj się ze swoistym, wnikliwym talentem konstrukcyjnym, aby ustroje twoje nie popadły jak u innych w doktrynerską skrajność, lecz zapewniły ci ład i potęgę przez to, że obywatele przykuci do państwa więzią chętnego i karnego współdziałania, współzawodniczyć będą ze sobą szlachetnością i wielkością swej patriotycznej służby. W rodzinie narodów bądź wspólnikiem pożądanym i niezastąpionym partnerem. Tobą niech się szczycą synowie, którzy poza granicami państwa przedstawiają polskie imię i żyją dumą polską. Idź w nowe czasy ze swym starym Bogiem, z Jego prawdą i prawem. Tym Bogiem zaznacz swą kartę konstytucyjną, Jego prawo bierz na uwagę przy pisaniu swych ustaw. O Bogu pamiętaj w całym swym życiu. On ci będzie duszą, światłem, ramieniem.
Dziękuję serdecznie księdzu Jackowi Bałębie, salezjaninowi, za ten dzisiejszy wieczór, na temat modlitwy za ojczyznę. Księże Jacku, szczęść Boże, dziękujemy.
Bóg zapłać, szczęść Boże.